Wracamy do Odysei Wyborczej. Na naszych łączach skype'owych gości zapowiadany Piotr Nisztor, Tygodnik Gazeta Polska, Telewizja Republika. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A w studio gość niezapowiedziany.
Tak, zupełnie.
Janusz Życzkowski.
Dzień dobry.
Dziennikarz, redaktor, gazeta. To będzie ważne, jeszcze przez, nie wiem, redaktor naczelny Gazety Wrocławskiej.
Tak jest, ja przechodziłem z tragarzami, tak. Radio Wnet to jest otwarte radio. Po prostu przyszedłem, jestem.
Jesteś, a to się dobrze składa, bo o Dolnym Śląsku powiemy słów kilka. Mam na naszym stole radiowym pełnym notatek, kartek, także aktualne wydanie Tygodnika Gazeta Polska, a w nim długi, jak na polskie media, naprawdę długi tekst Piotra Nisztora. I to jak czytam ten tekst, dopiero część pierwsza, bo tak brzmi koniec wstępu. Dziś część pierwsza historii. Będą kolejne części, o tym też powiemy. Historii pani poseł z ruchu Hołowni, z partii Hołowni, pani poseł Bodnar. A tytuł brzmi tak. Lobby odpadowe sponsorowało kampanię partii Hołowni. Panie redaktorze, co to jest za historia i czy to źle, bo może to dobrze, że przedsiębiorcy finansują partię?
No, tu przecież nie ma nic nielegalnego w tym, że biznes finansuje partię polityczną. Zresztą gdybyśmy zobaczyli na rejestry wpłat, na przykład Platformy Obywatelskiej, to okazałoby się, że swoje pieniądze wpłacali tam bardzo znani, wpływowi, znajdujący się w czołówce 100 najbogatszych Polaków przedsiębiorcy, więc w tym oczywiście nic złego nie ma. Podobnie jest w przypadku partii Szymona Hołowni. Problem jednak zaczyna się wówczas, kiedy istnieje wątpliwość, że te pieniądze, które były wpłacane na partię polityczną, są potem być może wykorzystywane do innych, są wykorzystywane po prostu po to, aby no, potem mieć wpływ na przykład decyzje czy komentarze, opinie, analizy, jakie dana partia polityczna sporządza. I tu właśnie jest ten znak zapytania, który w tym tekście się znajduje w pierwszej części. Historia dotyczy dwójki biznesmenów z Dolnego Śląska, którzy prowadzą od wielu lat biznes odpadowy, czyli ten związany z zagospodarowaniem odpadów. Oni w sumie wpłacili 108 tysięcy złotych na kampanię Szymona Hołowni. To jest suma taka, która jest zgodna z prawem, bo każdy z nas może na dowolną partię wpłacić, wesprzeć ją sumą do 54 tysięcy złotych i dokładnie tak ta dwójka biznesmenów zrobiła. Gro tych pieniędzy praktycznie...
Ale chyba nie tylko oni, bo też osoba związana z tą firmą, a też sama pani poseł Izabela Bodnar trochę sypnęła własnym groszem na własną kampanię.
No, można powiedzieć, że pani poseł Bodnar miała na kampanię, jak szybko liczę, 260 tysięcy złotych.
Własnych.
260 tysięcy złotych. No to jest gigant, znaczy nie tylko własnych, tylko w sumie. No to jest gigantyczna kwota. Myślę, że Janusz się ze mną zgodzi, że 260 tysięcy złotych na kampanię wyborczą do parlamentu, no to jest praktycznie gwarancja tego, że wchodzi się do Sejmu, nawet jeśli jest się na tak zwanym miejscu niebiorącym.
Ale to jeszcze dodajmy. Pani poseł, obecna poseł, wtedy kandydatka, z własnych środków, więc uboga nie jest, 100 tysięcy wyłożyła, a ten przedsiębiorca, który jeden wpłacił 54, czyli maksymalny limit, to całkiem przypadkiem mąż pani poseł, bo nie wiem, czy to padło, pan
to
Maciej Bodnar,
tak. Znaczy ja bym wolał używać Macieja B. ze względu na to, że to jest początek drugiej historii, która się rozpoczyna, a która w przyszłym tygodniu w Gazecie Polskiej, a którą częściowo, bardzo w mojej ocenie wybiórczo, tak łagodnie to nazwę, opisała Gazeta Wyborcza, jak również portal Onet wspólnie z superwizjerem, bo temat jest naprawdę bardzo poważny. Po pierwsze sam fakt tego, że posłanka, która była finansowana z pieniędzy branży odpadowej, czy biznesu odpadowego. Pierwsze, co zrobiła w Sejmie, to weszła do Komisji Ochrony Środowiska, która zajmuje się kwestiami związanymi właśnie z opiniowaniem przepisów, projektu przepisów dotyczących właśnie branży odpadowej. No, kolejny krok to kwestia tego, że ta sama pani złożyła interpelację dotyczącą również branży odpadowej, Państwowej, a dzisiaj dowiedziałem się, że również ta pani z kolei zasiadając w innej komisji sejmowej głosowała za kwestią kontroli wniosku do NIK-u o kontrolę między innymi nielegalnych wysypisk odpadów na Dolnym Śląsku, czyli w tym regionie, gdzie działa grupa jej męża.
Poseł od Hołowni, pani poseł Izabela Bodnar, ma męża, który prowadzi potężną, nawet nie jedną firmę, tylko cały wianuszek, jak czytam z artykułu, spółek, które głównie zajmują się odpadami, ich odbiorem i potem utylizacją. I ta pani poseł, której mąż ma wielomilionowy biznes, zasiada w komisji, w dwóch komisjach, gdzie decyduje o sprawach, które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą biznesu jej męża. Ja dobrze rozumiem.
Pośrednio bądź bezpośrednio, dokładnie. Tu chodzi o kwestię przepisów. No powiem tak, no, normalnie jest tak, że jeśli ktoś chce poza Sejmem mieć wpływ na przepisy w sposób legalny, rejestruje się jako lobbysta i uczestniczy w posiedzeniach na przykład komisji. No, pani Bodnar ma status posła. No i tu pytanie właśnie, które zadałem między innymi Szymonowi Hołowni. Pan marszałek niestety nie odpowiedział na to pytanie, a dotyczyło ono tego, czy nie budzi wątpliwości jego jako osoby, która tak mocno podkreśla przy każdym wystąpieniu, że dba o transparentność, o praworządność, o etykę, o to, aby nie łamać prawa. No, czy dla niego nie ma tutaj konfliktu interesów i problemu? No, w mojej ocenie, no przynajmniej jest to bardzo poważna wątpliwość, jeśli chodzi o te kwestie. Ale co jeszcze ważne jest, że koleżanki pani poseł Bodnar, między innymi pani Paulina Henik-Kloska, jest ministrem klimatu i środowiska. To jest dokładnie ten resort, który nadzoruje branżę odpadową, można powiedzieć. To jest resort, który nadzoruje na przykład głównego inspektora ochrony środowiska. I zupełnie przypadkiem, od kilku miesięcy dokładnie główny inspektorat ochrony środowiska prowadzi kontrolę w jednej ze spółek, których współwłaścicielem jest mąż.
No, przypomnijmy, że zaczęło się od afery wiatrakowej przecież w kontekście tego resortu.
W studio Janużyczka.
Hołownia nie ma szczęścia, można powiedzieć, do tego typu kwestii. Tak oczywiście żartując trochę, a poważnie mówiąc, jest to bardzo poważna wątpliwość, również w innym zakresie. Również w ministerstwie, którym kieruje przedstawicielka Polski 2050, znajduje się nadzór nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które to centrum miało być takim centrum właśnie gigantycznej rzekomo afery Prawa i Sprawiedliwości. A okazuje się, że to właśnie z tego centrum dofinansowanie w wysokości kilkunastu milionów złotych dostała spółka męża pani poseł. I dzisiaj ma to samo centrum doprowadzić do rozliczenia, to znaczy zdecydować o tym, czy ten projekt został rozliczony.
Do tego jeszcze przejdziemy. Piotr Nisztor na łączach skype'owych, studio Janusz Rzeczkowski. Państwo mogą tej audycji Radia Wnet słuchać dzięki wsparciu i niezwykłej hojności naszych patronów na patronite.pl/radiownet, za co bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Pytałeś się, Piotrze, Janusza, czy rzeczywiście, czy te 200 kilkadziesiąt tysięcy złotych, to jest dużo. Janusz, ty panie redaktorze, tak, obserwujesz jako redaktor naczelny Gazety Lokalnej na Dolnym Śląsku, obserwowałeś wybory parlamentarne. Pani poseł Izabela Bodnar od Hołowni jest właśnie z tego województwa.
I jej kampania posłem. Była bardzo dobrze widoczna.
Właśnie, jak to wygląda kampania pani poseł Bodnar?
Wiecie państwo i wiecie panowie, że ocena kampanii wyborczej przez pryzmat budżetu, który deklarują parlamentarzyści, że przeznaczyli, jest zawsze dość problematyczna. Ja mogę powiedzieć tyle, że kampania pani poseł, dziś obecnej pani poseł Bodnar, była bardzo, bardzo, bardzo widoczna we Wrocławiu. Słuchacze z Wrocławia to potwierdzą. Wielkie materiały promocyjne, wielkie billboardy. Widać, że zrobiła wszystko, co możliwe, żeby dostać się do parlamentu.
Czy było pieniądze?
Bez wątpienia. To była jedna z największych kampanii we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.
Ja tylko ci wejdę w słowo, ale prawda jest taka, że ona przynajmniej zadeklarowała, że miała na to duże środki.
Tak, to znaczy...
Bo niektórzy kandydaci...
Oczywiście. No dlatego powiedziałem, że to jest problematyczne, żeby ocenić, czy to jest adekwatna kwota, czy może były większe pieniądze. Okay. Zadeklarowała tyle, były duże pieniądze i było to widać na ulicy.
A czy w ogóle na Dolnym Śląsku pani Izabela Bodnar jest osobą ważną politycznie? Bo na startowała, jak czytałem w tym tekście Piotra Nisztora, z trzeciego miejsca. Więc to nie jest jakieś miejsce bardzo biorące jak na taki komitet.
I w tym sensie możemy mówić o pewnym startupie politycznym. Trudno mówić o pani Bodnar w charakterze polityka, który coś osiągnął, coś znaczy na Dolnym Śląsku.
Natomiast, nie była rozpoznawalna wcześniej.
Nie. Trudno to tak ocenić. Natomiast to, co jest problemem na Dolnym Śląsku i tematem, który bardzo często jest w przestrzeni publicznej obecnym, to jest właśnie kwestia różnego rodzaju firm i interesów związanych z odpadami. Możemy mówić o otwartym konflikcie między przedsiębiorstwami, firmami, spółkami, które rywalizują na tym rynku. Możemy mówić również o powiązaniach politycznych. Więc ja mam takie przekonanie, że tutaj nie ma przypadków i że jeśli mamy firmy, które reprezentują ten obszar działalności gospodarczej i powiązania z parlamentarzystami, no to tutaj duże znaki zapytania i też pomarańczowe światło się włącza.
Piotr Nisztor jest naszym gościem na Łączach Skype'owych w studio.
To ja może skomentuję trochę.
Skomentuj,
to,
a ja
redaktor Janusz, bo prawda jest taka, że częściowo już, tak jak powiedziałem, portal Onet, Superwizjer i Gazeta Wyborcza napisały, że Maciej Becz i dokładnie ten sponsor kampanii Szymona Hołowni i mąż Izabeli Bodnar, posłanki z tego ugrupowania, ma postawione 3 zarzuty. Problem tylko polega na tym, że zarówno portal Onet, jak i Gazeta Wyborcza chyba nie dysponowały materiałami na ten temat. Ja mogę powiedzieć, że zapoznałem się z tymi materiałami. Między innymi to jest źródło wiedzy do tekstu, który będzie drugą częścią tej opowieści, która w tym tygodniu została rozpoczęta.
Chociaż już aktualnym jest taki podtytuł: nielegalne odpady w żwirowni, znak zapytania.
Tak,
taki podtytuł się pojawia.
To jest zupełnie inny wątek, bo to dotyczy właśnie tej kontroli głównego inspektora ochrony środowiska, która toczy się w spółce, której współwłaścicielem jest mąż pani posłanki. Ale ten kluczowy wątek dotyczy zarzutów. Zarzuty dotyczą tego, że pan B miał zapłacić pieniądze za to, aby załatwić pozytywny wynik kontroli Dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej. I to zostało opisane. On twierdzi, że on jest ofiarą. Zresztą pani posłanka również mówi, że oni oboje są ofiarą wojny śmieciowej, spółek, o których właśnie mówił Janusz, które walczą na Dolnym Śląsku o to, aby jak największe kontrakty mieć i za którymi przynajmniej w części mają stać wpływowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. To jest taka wersja, którą przedstawia rodzina pani posłanki i sama posłanka, jeśli chodzi o genezę tego, że są ofiarami spisku politycznego. Problem tylko, i mogę zdradzić taki mały naprawdę element tej historii, która będzie w przyszłym tygodniu. Problem polega na tym, że to całe śledztwo, które doprowadziło do postawienia zarzutów jej mężowi, a w której to sprawie poszedł akt oskarżenia do sądu dokładnie 15 lutego tego roku, czyli dosłownie kilka dni temu, to jest śledztwo, w którym bardzo wiele wątków było prowadzonych, one zostały wyodrębnione do oddzielnych postępowań i w tych wątkach zarzuty usłyszeli byli już dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości, byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. To jest historia, która nadaje się spokojnie na scenariusz całego cyklu serialu sensacyjno-przygodowego, bo to jest opowieść o człowieku z wykształceniem średnim, elektromonterze, podszywającym się pod wpływowego prawnika, który posiada gigantyczne wpływy na szczytach władzy i który pobiera gigantyczne wynagrodzenie za to, że załatwia wszystko. Od decyzji w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.
Ale tak byś mógł jeszcze, jakbyś mógł jeszcze uchylić, jak to się łączy z panem...
Właśnie do tego dochodzę. I ten człowiek obiecywał przynajmniej przez 2 lata wszystko wszystkim, którzy się do niego zgłaszali. Zarabiam na tym ogromne pieniądze, liczone w setkach tysięcy, jeśli nie milionach złotych, jeśli byśmy podsumowali całą jego działalność. On był przez ponad półtora roku rozpracowywany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i to właśnie ten materiał, gigantyczny, obszerny materiał trafił do prokuratury, która podzieliła go na wiele części i na tej podstawie bardzo wiele śledztw się toczy do dzisiaj, w których, tak jak powiedziałem, zarzuty usłyszeli politycy, byli między innymi PiS-u. Więc dzisiaj mówienie o spisku jest no, naprawdę bardzo trudne do uzasadnienia. Ale co robi w tej sprawie Maciej B? Otóż Maciej B i jego dwóch wspólników zatrudniło ów jegomościa, prawnika rzekomego, no a faktycznie takiego nikodemadyzmę, bo jak ja przeczytałem uzasadnienie aktu oskarżenia liczące ponad 170 stron, w którym sam prokurator twierdzi, że ten właśnie elektromonter podszywający się pod prawnika to taki nowy, taki obecny nikodemdyzma, który zrobił karierę będąc nikim. I to, co jest najbardziej szokujące, to on po prostu nabił w butelkę Macieja B., obiecując mu wszystko. Od załatwienia kontroli skarbowej, przez kontrakty na zagospodarowanie odpadów i tak dalej, i tak dalej. On mu za to płacił pieniądze. Według prokuratury były to łapówki, zresztą...
Ale rozumiem, płacił nie za to, żeby on legalnie lobbował, czy legalnie gdzieś wychodził jakąś decyzję?
Według prokuratury były to działania nielegalne, których cel było między innymi, przynajmniej w jednym przypadku, tak wynika z aktu oskarżenia, to jest wersja prokuratury, w jednym przypadku ten ów fałszywy prawnik miał pobrać pieniądze, które miały trafić potem, no właśnie, i tu bym nie chciał zdradzić kogo, bo to jest jeden z bardzo ciekawych wątków tej historii, ale bardzo wpływowej postaci w rządzie Mateusza.
Ja muszę powiedzieć, że zawsze jak słucham Piotra Nisztora, to po prostu to, w jaki sposób pan redaktor to opowiada, to tu zgodzę się, że to będzie scenariusz na film, ale być może na serial.
Dojdźmy do tej wisienki na torcie, którą na dzisiaj mógłbym zakończyć tą opowieść, żeby więcej nie zdradzać. Otóż proszę sobie wyobrazić, że ten człowiek faktycznie znał masę osób. Znał polityków, menadżerów spółek Skarbu Państwa, urzędników państwowych. On doskonale poruszał się w tym środowisku,
był sprawny,
a jego taką wizytówką była limuzyna, która łudząco przypominała limuzynę rządową, czy wręcz limuzynę, którą jeździ prezydent Andrzej Duda. On nawet w tej limuzynie miał takie światła, które przypominały no, te takie kolokwialnie mówiąc bomby, na których jeżdżą VIP-y w Polsce. On opowiadał wszystkim, że to jest specjalny model, który nie został odebrany przez właśnie rząd i on dzięki swoim kontaktom w służbach to kupił, że szyby są kuloodporne. Cała opowieść, która miała go uwiarygadniać jako człowieka wpływowego, człowieka o naprawdę no, gigantycznych wpływach na szczytach polityki biznesu. I tu dochodzimy do tego końca, kiedy pojawiają się zeznania żony ów elektromontera podszywającego się pod prawnika i powiem Państwu szczerze, że to jest historia, która ten temat pokazuje w jednym świetle. Wszyscy, którzy zostali nabici w butelkę, oszukani w różny sposób przez Tomasza J., powinni w mojej ocenie wycofać się z życia publicznego, bo żona ów właśnie głównego bohatera afery zeznała, że on nie ma wykształcenia wyższego, ale on jest bardzo zdolny, ma dar. A do tego ten dar trenował oglądając Rancho. I on uczył się gestów postępowania od jednego z bohaterów tego popularnego polskiego serialu, niejakiego Czerepacha, czy tego doradcy wójta, będącego geniusz, takim makiawelim tej lokalnej gminy. No i że on opanował do perfekcji te techniki, które właśnie w tym serialu Rancho były no, właśnie przez tego ów bohatera wykorzystywane do zdobywania wpływów w świecie polityki i biznesu. No,
skoro
no,
marszałkiem Sermu jest Szymon Hołownia, który też przez lata szkolił się w stand-upie, to dlaczego by nie uczyć się od aktorów serialu Rancho technik politycznych, panowie redaktorzy? No dobrze, a jaki los w takim wypadku czeka panią poseł Izabelę Bodnar? I na ile jest tak, że to finansowanie całego biznesu, bo to jest bardzo ciekawie opisana droga biznesowa pana Macieja B., męża pani poseł Izabeli Bodnar, jak to wpłynie wpłynie na jej karierę i na ile rzeczywiście jest tak, że pani poseł Bodnar może wpływać, może skutecznie lobować na decyzje polskiego rządu, które będą korzystne dla jej męża albo dla innych przedstawicieli branży odpadowej.
To jest oczywiście pytanie. My nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Na razie są bardzo poważne wątpliwości, no, że skoro już weszła w te, można powiedzieć, komórki, które no, odpowiadają za opiniowanie kwestii związanej z przepisami dotyczącymi branży odpadowej, no to już jest czerwona lampka. Ja na miejscu Szymona Hołowni pozbyłbym się tej pani z partii, bo niewątpliwie jest ona gigantycznym balastem dzisiaj. To po pierwsze. A dla samej pani poseł, żeby nie było żadnych wątpliwości, po prostu wycofałbym się ze wszystkich komisji spraw, jakie dotyczą branży odpadowej, no, aby pokazać, że ona ma czyste ręce, że ona chce faktycznie robić coś dobrego dla Polski, no ale ze względu na konflikt interesów w zakresie branży odpadowej nie będzie funkcjonować. Ale co do biznesu samego, to jest jeszcze jeden wątek tej całej historii, bo cała struktura tej grupy odpadowej, której współwłaścicielem jest Maciej B., czyli mąż u posłanki, jest bardzo ciekawa, bo struktura, czapą tej struktury, czyli tą główną firmą właścicielską kilku podmiotów działających w tej branży, jest spółka zarejestrowana w Wielkim Księstwie Luksemburga, a dokładnie w Luksemburgu, czyli stolicy tego niewielkiego europejskiego księstwa. Ta spółka w 2022 roku powinna, może inaczej, ze sprawozdań tej spółki, ja dotarłem w ogóle do dokumentów z działalności tej firmy, rejestrów, sprawozdań finansowych i z tego wszystkiego wynika, że te polskie spółki, które notują wielomilionowe zyski, na przykład w 2022 roku one zanotowały zysk ponad 11,5 miliona złotych, w formie dywidendy wypłacają go do spółki matki w Luksemburgu, której właścicielem jest Maciej B. i jego dwóch wspólników, którzy również zasiadają na ławie oskarżonych, czy będą zaraz zasiadać na ławie oskarżonych w związku ze sprawą tego słynnego elektromontera potrzebającego się podprawnika, czyli tego takiego właśnie nikodemadyzmę. I pytanie, jakie się pojawia, ja zadałem ów panom biznesmenom, czy i w jaki sposób oni rozliczają się z podatków. Ja nic nie sugerując, po prostu się zapytałem, no bo jak to jest, że na przykład w akcie oskarżenia jeden z ów biznesmenów zanotował, czy określił, że jego miesięczne wynagrodzenie to jest 1400 zł. A nawet, no nie wiem, czy dziennie te firmy nie zarabiają dużo więcej niż to, co on miesięcznie zadeklarował. W sytuacji, w której te dywidendy z tych firm są wypłacane do firmy z Luksemburga, za którą tych trzech panów stoi i jeden z panów deklaruje, że miesięcznie zarabia no, tylko 1400 zł, no to ja mam pewne wątpliwości. Oczywiście te wątpliwości, jeśli panowie mi odpowiedzą, wysłałem pytania, mam nadzieję, że pani poseł Bodnar, która obiecywała, że odpowie na każde pytanie, również odpowie na te pytania, które...
Podobno pani poseł ostatnio ma kłopot z odbieraniem telefonu, ale to może by przypadek...
Może maila odbiera, może ale to, co jest ważne. Ważne jest to, aby prześwietlić tą sprawę całkowicie i jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, to te wątpliwości wyjaśnić, bo nie może być sytuacji, w której istnieje podejrzenie, że ktoś kupił mandat poselski, kupił w cudzysłowie poprzez gigantyczne pieniądze na kampanię, po to, aby wprowadzić swojego człowieka, który ma reprezentować...
Ja dwa słowa
spuentować będzie Janusz Rzeczkowski. Tak. Ja mam tylko taka ciekawość, jak z pensji 1400 miesięcznie uzbierać na wpłatę 54 tysiące na kampanię?
Akurat nie ten pan,
nie ten
tutaj,
inny, ale z tym samym, ale w tym samym biznesie robi.
Ja chciałbym zwrócić uwagę panów na inny problem wizerunkowy pani poseł Bodnar, bo ona ostatnio podpadła mieszkańcom Wrocławia zupełnie poważnie, występując w TVP3 Wrocław, odniosła się do jakości gastronomii we Wrocławiu. Wyobraźcie sobie, panowie, że powiedziała tak. W Warszawie mamy gastronomię niesamowicie rozwiniętą oraz świetną komunikację. Znajduje się estetyka, która po prostu jest przyjemniejsza. Miło się po prostu tu przebywa. Przyjeżdżając do Wrocławia, mam wrażenie takiego trochę zaścianka. Wydaje mi się trochę, że wracam na prowincję. No, podpadła mieszkańcom Wrocławia, bo zwłaszcza ja mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o gastronomię, to we Wrocławiu jest naprawdę na wysokim poziomie. Jest taki profil na X-ie Wrocławskie Jedzenie, które serdecznie pozdrawiam prowadzącego. Tam jest na bieżąco informacje o specjałach kuchni wrocławskiej, a pani poseł no, powinna się jednak trochę doszkolić w PR-ze lokalnym.
Redaktorze Januszu, ja tylko dodam, to w takim razie najbardziej zaskakujące w tym, co ty powiedziałeś, jest fakt, że pani poseł prowadzi fundację, która się nazywa Wroc ma moc, która między innymi ma no, w jakimś sensie promować Wrocław i okolice. No, to jest doskonała promocja.
A jednocześnie no, tak w taki sposób się wypowiada. No to
szczęka opada.
Tak no jest. Trudno. Kiedyś, a już jest jeden lokal, który bardzo lubię we Wrocławiu, nazywa się Konspira. Nie wiem, czy mam jakąś ustawę, czy nie, ale chętnie tam możemy
pozdrawiamy
się
pana
spotkać. No dobrze. Piotr Nisztor na łączach skajpowych, dziennikarz śledczy, Tygodnik Gazeta Polska, Telewizja Republika. Redaktorze, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Na w studio Janusz Rzeczkowskim, dziennikarz, publicysta. Też dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Nieoczekiwaną, ale miłą wizytę. W końcu Wrocław bliski w sercu Radia Wnet. To była Odyseja Wyborcza. Audycja zrealizowana dzięki zaangażowaniu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Wszystkim państwu patronom bardzo serdecznie dziękuję. Za chwilę serwis informacyjny, a potem będziemy mieli słoneczną hiszpańską atmosferę, bo do studia już wchodzi Małgorzata Wołczyk, więc zaraz będzie gorąco, będzie Hiszpania, będzie muzyka, ale może trochę polityki też będzie. Panom, to tak, pan redaktor wyszedł, pan redaktor siada, a ja się z państwem żegnam. Do usłyszenia.